Gość Radia Gdańsk.
Gościem Radia Gdańsk jest Karol Rabenda, Kancelaria Prezydenta Prawo i Sprawiedliwość. Rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Delikatne spóźnienie o poranku w Gdyni. Pan był na obchodach zapewne razem z prezydentem Karolem Nawrockim.
Tak, byłem.
Jakie wrażenia? I który raz pan w życiu tam był o tej porannej godzinie o 6?
Ciężko zliczyć.
Ale nie pierwszy, jak rozumiem.
Nie, no już... któryś nas tych, tak podejrzewam.
To jest uroczystość bardzo, bardzo wzruszająca. Dzisiaj też mocne słowa pana prezydenta, nawiązujące wielokrotnie do komuny i tych, powiedzmy, powiązań cały czas z komuną, z PRL-em, które gdzieś w życiu publicznym można obserwować. Tak to trochę rozumiemy.
No tak, no ale w kontekście grudnia 70, ja wiem, że są różne wynalazki na scenie politycznej, ale ciężko wyobrazić sobie, żeby przemawiać, zwłaszcza będąc prezydentem Rzeczypospolitej, żeby nie wspomnieć o komunie. Znaczy ten system, który opierał się na przemocy, na dominacji sowieckiej w Polsce, to on poza tym, że nas przez lata ograniczał w swobodach obywatelskich, w swobodach gospodarczych, to był po prostu zbrodniczy system i to mimo upływu lat trzeba powtarzać, a niestety nie tylko dla niektórych to nie jest problem, a dla niektórzy jego spadkobiercy są na wysokich funkcjach państwowych i to jest naprawdę głęboka niesprawiedliwość w stosunku do osób, które po pierwsze zginęły w czasach komunizmu, ale też w stosunku do wszystkich osób, które były represjonowane, które musiały funkcjonować, które walczyły o to, żebyśmy żyli w demokratycznym państwie.
A zgodzi się pan z prezydentem Andrzejem Dudą? Ja pamiętam bardzo dobrze jego przemówienie sprzed 10 lat, kiedy po raz pierwszy brał udział jako prezydent RP w tych porannych obchodach w Gdyni i mówił wtedy jednoznacznie: wstyd za trzecią RP i za to, że nie potrafiliśmy rozliczyć tej zbrodni i zadośćuczynić ofiarom, poszkodowanym. Tutaj pan się zgodzi? Mamy się czego wstydzić tak z punktu widzenia historii i zadośćuczyniania ofiarom, rozliczania tych tragicznych historycznych zdarzeń z grudnia 1970 roku?
No to jest duży problem, bo to nie jest tylko kwestia polityczna, jak się często wydaje, ale to jest faktyczna odpowiedzialność jakby nie tylko za uczestnictwo w systemie komunistycznym w Polsce, ale to jest faktyczna osobista odpowiedzialność osób, które funkcjonowały w tym systemie, które podejmowały decyzje w związku z tym, że ludzie zginęli. Znaczy tutaj nie mówimy nawet o jakichś karach więzienia, które były czy tam zgodne, czy niezgodne z prawem
komunistycznym. Chodzi o elementarną sprawiedliwość?
Chodzi o elementarną sprawiedliwość, a osoby odpowiedzialne wprost w III RP nie poniosły odpowiedzialności. No taki największe, najbardziej znane nazwisko, no to generał Jaruzelski, który był ministrem obrony narodowej
w 1970,
często
a później
przez pryzmat lat
80. stanął na czele Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego.
Tak, my tą postać przeważnie przez pryzmat lat 80. postrzegamy.
Ale w latach 70. też miał swoją rolę.
70. i w 68., kiedy była nagonka na Żydów w Polsce, to przecież też to było przy jego akceptacji, bo wtedy też był ministrem obrony narodowej i szefem tam tego Komitetu Obrony Kraju, czy jak to tam się ta instytucja nazywała. To był człowiek Moskwy. No a w latach 90. on był przyjmowany na salonach i nawet później przy różnych naradach był zapraszany jako osoba, która powinna mieć jakieś zdanie w sprawach polskich. No to już w ogóle jest coś nie tylko absurdalnego, ale obrzydliwego. No bo jeśli nie będziemy nazywać rzeczy po imieniu i nie będziemy mu stawać w obronie pamięci tych osób, które zginęły w czasie komunizmu, no to nie będziemy nigdy w stanie powiedzieć obiektywnej prawdy, a nie ma bardziej obiektywnej prawdy niż nazywanie katów katami, a ofiar ofiarami.
Prawda i pamięć to jest jedna rzecz, ale drugą rzeczą jest jeszcze ewentualne zadośćuczynienie rodzinom ofiar, osób poszkodowanych. W pana ocenie powinniśmy jeszcze próbować jako państwo po prostu tę historię w taki sposób zamknąć, czy nie powinniśmy po prostu? Jakie pan ma zdanie w tej sprawie?
Znaczy, jeśli chodzi o formalne zadośćuczynienie, to jest bo zupełnie co innego, no to jest kwestia internowania, prześladowania wszystkich działaczy, a co innego jest odpowiedzialność za zbrodnie, za morderstwo. I tutaj poza tym...
O tym mówię, tak.
Poza tym tą odpowiedzialnością karną, to te osoby, te rodziny też powinny być w jakiś sposób, to zadośćuczynienie powinno być dokonane. Ono się gdzieś tam szczątkowo jakoś odbywało, ale ja tutaj nie znam szczegółów.
Ja mówię o systemowym jakimś podejściu też.
W ogóle systemowe do tego, tak. Podejście do wynagradzania osób, które brały udział albo były ofiarami systemu komunistycznego, no to jest kwestia, którą chyba trzecia RPA nie załatwiła do końca, bo poza symbolami, które odznaczeniami, które w ostatnich latach no już są normą, to pamiętajmy, że w latach 90. to tak nie było, to nawet były niektóre takie paskudne artykuły, gdzie te osoby, które były represjonowane za PRL-u, nazywano takimi osobami o roszczeniowym podejściu i że teraz chcą pieniądze za to, że...
Ale ta optyka już się zmieniła.
Ta optyka już się zmieniła i odeszła do lamusa, ale faktycznie no, to też musimy pamiętać, że wszystkie osoby, nie mówimy już o ofiarach śmiertelnych, bo jakby to jest, myślę, że tutaj poza dyskusją i to jest oczywiste, ale musimy pamiętać o tym, że wszystkie osoby, które się sprzeciwiały władzy komunistycznej, to poza represjami takimi politycznymi, czy więzieniem, czy internowaniem w stanie wojennym, to one, nawet te osoby na niższych stopniach tej działalności opozycyjnej, one często były wyrzucane z pracy, albo miały ograniczone możliwości rozwoju osobistego,
represje
zawodowego.
Represje różne oblicza miały rodziny, po prostu.
Tak. Ich rodziny nie miały takich możliwości, jak na przykład rodziny esbeków, czy w ogóle osób związanych z aparatem komunistycznym. To też są kwestie materialne, które powinniśmy wyrównywać. Oczywiście jest za późno i niestety to powinno być zrobione już w latach 90., ale tak wspomnieliśmy wcześniej, to jakby te zaszłości komunistyczne tam wtedy były dużo mocniejsze i ta postkomuna, która wtedy w takim świecie medialno-politycznym była bardzo mocna, to blokowało przez lata.
Panie ministrze, zostawmy już temat historyczny, spróbujmy trochę w przyszłość zajrzeć. Co się dzieje aktualnie z tak zwanym projektem tańszego prądu, tańszego 1/3? On został złożony w Sejmie miesiąc temu, już ponad. Tam jakieś konsultacje jeszcze miały być prowadzone, one się zakończyły?
Marszałek odesłał to do konsultacji. Podejrzewam, że będzie tutaj ta obstrukcja stosowana dalej, bo wiemy, że ten temat jest niewygodny dla rządzących. Wszyscy się spodziewali, że to będzie jakaś pusta deklaracja, a ta deklaracja nie tylko została przekuta w projekt ustawy, ale też została dobrze przyjęta przez nie tylko środowiska polityczne związane z panem prezydentem, bo tu warto podkreślić, że osoby, które jakby uchodzą za ekspertów albo są wprost ekspertami w konkretnych branżach, przyjęły tą propozycję bardzo dobrze i to jest, nawet jeśli ktoś się z tym nie zgadza, no to jest bardzo dobry materiał do tego, żeby dyskutować o cenach energii, które w Polsce są bardzo wysokie.
Ale przełomu, rozumiem, tutaj nie ma, tak? 12 grudnia te konsultacje, jak rozumiem, na etapie sejmowym gdzieś...
Tak. To jest procedura na etapie sejmowym.
Się skończyły, ale co dalej, nie wiadomo na razie.
Decyzja marszałka, czy on nada temu bieg legislacyjny, czy prześle to do komisji. Czy
na razie tak zwanego numeru druku nie ma, jak rozumiem. Nie ma pan informacji, żeby
deklarację marszałka Czarzastego, który jakby nawiązując do poprzedniego wątku ma takie, a nie inne korzenie, no jakby nie dają nam za dużych nadziei, że tu będzie jakaś współpraca. Podejrzewamy, że ta obstrukcja ze strony marszałka i większości parlamentarnej, ona będzie i ta lodówka, która, czy tam zamrażarka sejmowa, która niby wyjechała
za czasów Szymona Hołowni, wróciła, tak?
Chyba w postaci jakiejś wielkiej chłodni, więc jakby tutaj rozumiemy uwarunkowania polityczne.
Zostawmy ten temat. Jak Kancelaria Prezydenta ocenia postęp prac dotyczących inwestycji postawienia w Polsce pierwszej elektrowni jądrowej?
My monitorujemy tą sytuację i to dosyć szczegółowo, bo poza decyzjami o przyznaniu, znaczy pozwolenia na budowę, jakby tymi wszystkimi regulacjami, które są wymagane, które możemy nazwać umownie przełomowymi, jest też szereg działań, które administracja powinna podjąć w trakcie budowy albo w trakcie przygotowywania budowy, które będą skutkowały na terminowość tej inwestycji w następnych latach. I tutaj niestety, ale mamy pewne sygnały, że administracja jakby nie przygotowuje się w odpowiedni sposób.
Jakie sygnały są?
Bo to jest poza pracami legislacyjnymi, które... Bo musimy pamiętać, że budowa elektrowni to w Polsce jest nowość i pewnych rzeczy jeszcze nie ma i trzeba je przeprowadzić proceduralnie przez Sejm, ale jest też szereg rzeczy, które są lokalnie w różnych instytucjach, czy to środowiskowych, czy administracyjnych, czy samorządowych, które muszą tą gigantyczną papierologię, przerzucić, przepracować, odpowiedzieć. I tu mamy takie sygnały, że no, ta administracja albo nie jest wystarczająco zdeterminowana. W takim sensie, że to są rzeczy nowe. Często to jest jakaś potrzeba poznania danych przepisów albo pewnej odwagi administracyjnej, żeby coś przyspieszyć. No tutaj dochodzą do nas sygnały, że no, jednak nie idzie to najlepiej i w następnych latach możemy się spotykać z takimi problemami, które trudno będzie załatwić od ręki i trzeba będzie je procedurować.
To co w pierwszej kolejności procedować by takiego przyspieszenia raz wymagało? Gdybyśmy mogli wskazać jeden konkret jakiś chociażby w tej rozmowie.
Jeśli chodzi o jeden konkret, to takie ogólne podejście z determinacją polityczną, bo oczywiście obecny rząd kontynuuje tą inwestycję rozpoczętą przez rząd Zjednoczonej Prawicy, ale tak jak wspomniałem wcześniej, to jest szereg decyzji gdzieś w poszczególnych urzędach, a tu niestety, no ale tak działa polska administracja, bez tej determinacji politycznej, czy bez takiego pańskie oko i tak dalej, no te decyzje mogą się przedłużać, a musimy pamiętać, że każdy miesiąc wydłużenia budowy elektrowni jądrowej
potem na realizację inwestycji.
Tylko jest kwestia realizacji, ale to jest miliard złotych podrażający tą inwestycję, a to będzie później rzutowało na ceny energii, które będą dostępne dla
obywateli. Czyli rozumiem, lepsza koordynacja tych działań administracyjnych po prostu, które są niezbędne.
Nie na poziomie legislacyjnym, bo tu jest wyznaczona dosyć dobrze ścieżka dochodzenia do tego, co musimy zrobić, żeby różnego rodzaju pozwolenia były wydawane, ale to zresztą osoby, które są związane z tym projektem sygnalizują i nie tylko w jakiejś postaci, nie wiem, narzekania, ale sygnalizowania problemu, który jest obiektywny, że nasza ta administracja, powiedzmy branżowa, czy samorządowa, czy lokalna, no, z pewnymi rzeczami sobie nie radzi, no bo to są rzeczy nowe i potrzebuje tam wsparcia. I tego wsparcia ewidentnie nie ma. Tutaj będziemy też opracowywać różnego rodzaju propozycje i uwagi, żeby to usprawnić, bo to może skutkować, że ta budowa nie wydłuży się na tym etapie początkowym, tylko na tym końcowym, gdzie te decyzje administracyjne powinny zapaść wcześniej.
Panie ministrze, w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ma być w Polsce, spotka się z prezydentem Karolem Nawrockim. Jak te przygotowania do tego spotkania trwają? I czego się spodziewacie po tej wizycie?
No, wizyta, no, poza tym, że medialnie pewnie będzie w jakiś sposób szczególnie opisywany, no ale to jeśli chodzi o przygotowanie samej wizyty, no to nie jest żadna nowość. Znaczy, to jest pewien standard i tutaj nie ma sytuacji nadzwyczajnej.
Jeśli to jest jasne, bardziej pytam o przygotowanie takie od merytorycznej strony i tego, czego się spodziewacie po tych rozmowach po prostu.
Znaczy, no, najważniejsze są konsultacje odnośnie sytuacji na samej Ukrainie, sytuacji tej wojennej, która wpływa na bezpieczeństwo Polski, sytuacji, no, która to też obiektywnie trzeba stwierdzić, jest nawet ciężka do określenia przez stronę ukraińską, czyli tych negocjacji pokojowych, bo to każdy, kto śledzi jakoś te doniesienia, no to widzi doskonale, że ta sytuacja negocjacji zmienia się w zasadzie codziennie i codziennie są nowe propozycje, które są albo akceptowane przez jedną stronę, albo nieakceptowane przez drugą stronę. Ten proces jest w ciągu i on się jakby tutaj jednoznacznego opowiedzenia się pewnie po żadnej ze stron nie będzie, a to też pewnie na tym spotkaniu nie będzie, ale jeśli chodzi o stanowisko pana prezydenta i stanowisko wsparcia, czy tego, co Polska by potrzebowała w polskim systemie bezpieczeństwa, to na pewno będzie jeden z głównych tematów. No ale też wiadomo, że te sprawy związane z ludobójstwem na Wołyniu też będą poruszane. To są kwestie, z których w sposób naturalny Ukraina przez lata unikała, no ale to też jest, myślę, że dobry moment do tego, żeby finalizować pewne z jednej strony zobowiązania, które padały, mówię tu o zobowiązaniach ukraińskich, a z drugiej strony, żeby przejść od słów do czynów i zacząć to, co powinno być zrobione już wiele lat temu, czyli zacząć ekshumację i godny pochówek osób, które zostały tam pomordowane.
Czyli dwa wątki co najmniej, jak rozumiem, piątkowego spotkania. Panie ministrze, kończąc już, bo czas tam ucieka, o jedną rzecz chcę pana zapytać. Prezes PiS Jarosław Kaczyński stracił status przywódcy polskiej prawicy i wydaje się, że definitywnie, tak powiedział premier Donald Tusk, pytany o sytuację wewnętrzną w Prawie i Sprawiedliwości i chciałem pana zapytać, czy pan się zgadza z tym stanowiskiem pana premiera i jaką frakcję, jeżeli w ogóle jakąś, pan w Prawie i Sprawiedliwości reprezentuje? Czy jest pan harcerzem, czy jest pan maślarzem, czy też innym, do innego jeszcze do innej ekipy by się pan przyporządkował?
Ja się prawie w niczym nie zgadzam z Donaldem Tuskiem i w tej kwestii też się nie zgadzam, bo to jest trochę taka narracja polityczna, która ma trafić do mediów, żeby nakręcać taką samospełniającą się przepowiednię i marzenie Donalda Tuska, że nie wiem, on pokona Prawo i Sprawiedliwość, czy personalnie prezesa Kaczyńskiego, jeśli chodzi o różnego rodzaju dyskusje, no to one są, zawsze były i to przecież nie jest
tajemnica. Pan by się nie
martwił tajemnica.
Na miejscu pana premiera.
Na miejscu pana premiera Tuska?
Donalda Tuska.
Nie, no to jakbym był na miejscu pana premiera Tuska, to bym się
ale nie
martwił
o Jarosława
już przynajmniej od czerwca.
Nie o Jarosława
Kaczyńskiego. Od czerwca tego roku, bo będzie miał poważne problemy i ma już poważne problemy, bo no, trzeba powiedzieć jasno, no, załamanie prawa w Polsce to są konsekwencje, z którymi trzeba się liczyć i podejrzewam, że te nerwowe jakieś wypowiedzi czy szukanie konfliktów po drugiej stronie, no to jest sposób na odwrócenie uwagi z jednej strony od tego, że w Polsce no nie dzieje się najlepiej, sprawy gospodarcze nie są w najlepszym stanie, służba zdrowia jest tego najlepszym przykładem, jak ta nieudolność rządu funkcjonuje, no a z drugiej strony no, premier rządu, który łamie prawo, no to ma powody do tego, żeby być zdenerwowanym.
I tutaj słuchacze będą musieli ocenić tę odpowiedź, bo czas nam się skończył. Bardzo dziękuję za spotkanie u poranku.
Bardzo dziękuję, miłego dnia życzę.
Gość Radia Gdańsk.
Gościem Radia Gdańsk był Karol Rabenda z Kancelarii Prezydenta Prawa i Sprawiedliwości, a rozmawiał Kuba Kaługa.